pewne rzeczy mogli jeszcze bardziej jakby przyjąć i zastosować. 18 i 19 rozdział Ewangelii Jana chciałbym, żeby się mówił. To bardzo takie, bardzo ważne. To jest ten moment, kiedy nasz Pan miał zostać już pojmany. Ten moment, kiedy zostaje wydany w ręce tych, którzy pastwili się nad nim, wykorzystując czas ciemności. I bardzo chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jak zachowywał się nasz Pan w tych sytuacjach. Bo to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ nasz Pan pokazał nam, jak możemy zwyciężyć zło. Jak możemy zwyciężyć diabła, kiedy on działa. Kiedy jest ten jego czas, czas ciemności. Bo wiemy, że nadejdzie też taki czas na tej ziemi, kiedy wierzący chrześcijanie będą żyli w takim czasie, kiedy diabeł otrzyma prawo zabijania nas, przelewania naszej krwi. I to jest takie znamienne, żebyśmy wiedzieli, jak możemy go zwyciężyć w tym czasie też. Ale też jest nam potrzebne to na dzisiaj. Ponieważ i tu jest taka pewna lekcja, która wypływa na każdy dzień człowieka wierzącego. Zwróćmy uwagę, jak będę czytał, na zachowanie Piotra, na zachowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zwracajmy uwagę na nasze zachowanie dzisiaj. Jakby w tym kontekście patrzmy, jak my postępujemy dzisiaj. Czy to jest też cząstką naszego życia na ziemi? I co powinniśmy z tym zrobić? Pan Jezus po tej modlitwie arcykapłańskiej, zaczyna się ten 18 rozdział. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedrą, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi, ale Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami, z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzi mu Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie? A oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na chwilę przerwę, bo chcę, żebyśmy zrozumieli słowa Pana Jezusa. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. I jak czytamy Ewangelię i znamy Ewangelię, nie wiem, czy zwróciliście na pewno uwagę na to, że Pan Jezus nie walczył mieczem. Nie bronił z tych uczniów mieczem, ale modlitwą. Pan Jezus bardzo często bojował w modlitwie za tych wszystkich, których mu powierzył Ojciec. I zachował ich. Widzimy, że wykonał zadanie. Podczas gdy postępowanie Piotra wyglądało już trochę inaczej. On chciał ratować Jezusa inaczej, niż Pan Jezus ratował jego wcześniej. Pan Jezus, kiedy mówił, że diabeł sobie wyprosił, żeby was przesiać, to powiedział, jak bronił Piotra, lecz ja prosiłem za tobą, abyś nie zginął. A więc widzimy, że modlitwą walczył Pan za tymi wszystkimi, którzy mu zostali powierzeni i widzimy, że przez modlitwę zyskał ich życie. Że oni nie zostali straceni, kiedy wychodzili naprzeciw przeciwnościom, kiedy wychodzili, aby głosić Ewangelię, że zbliżyło się Królestwo Boże. Nikt im nic nie zrobił. Wiemy, że Jezusa chcieli wiele razy ukamienować, rzucić w przepaść i oni to przeżyli. Ale Pan był zawsze takim, nazwijmy to, pełnym kontakcie z Ojcem. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go. I zaprowadzili najpierw do Annasza, był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. I szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń, a uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. Trudno powiedzieć, co myślał w tym momencie Piotr. Może próbował przechytrzyć tą kobietę. Nie wiemy, co on myślał. W każdym razie powiedział, że nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. Zaprzeczył temu. Nie był przygotowany na to. Chociaż tutaj w tym momencie wyjął miecz i zaatakował jednego z tych sług świątynnych. Uciął mu ucho. To kiedy przyszło stanąć przed tą odźwierną, która mu powiedziała taką prostą rzecz i ty byłeś jednym z nich. I w tym momencie Piotr już nie był gotów i powiedział nie. Nie jestem jego uczniem. Później możemy porozmawiać sobie, dlaczego Piotr nie był gotów na to. I dlaczego wielu chrześcijan nie jest gotowych na to, żeby wyraźnie powiedzieć, do kogo należą i kim są. Chociaż są chrześcijanami. Piotr wierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wiedział, że On ma słowo życia. Wiedział, że On przyszedł z nieba. Wszystko to wiedział Piotr. Ale to mu nie wystarczyło, żeby powiedzieć tej służącej, odźwiernej, jestem jednym z tych uczniów. Coś jeszcze potrzebne jest człowiekowi, żeby mógł spokojnie wykonać to. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno, a stał też z nimi Piotr i grzał się. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Później Paweł mówi, że się wystawił na widowisko tego świata, naśladując mistrza. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz, związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? On się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho, czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że między tym drugim a trzecim zaparciem minęła równo godzina. Tyle czasu minęło, nim Piotr się zaparł trzeci raz. Miał tyle czasu jeszcze na rozważenie, na zastanowienie się, na jakby przypomnienie sobie słów Pana Jezusa Chrystusa, który mu powiedział, że Piotr to zrobi. I chociaż o tym wszystkim wiedział, zaparł się trzeci raz. Chociaż miał jeszcze, mówię, tyle czasu na rozważenie tego wszystkiego. I kiedy zaparł się trzeci raz, wtedy kur zapiał. Prowadzili więc Jezusa od Kajfasza na zamek, a było rano. Ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli tutaj, jak pokazana jest obłuda człowieka religijnego. Tutaj wystawiają na zabicie człowieka, który nic złego nie zrobił, prócz jednego, że powiedział, że jest Synem Bożym. Tutaj wystawiają go, żeby zabić go, zamordować go rękami pogan. A tu zarazem nie chcą się zanieczyścić tym, że będą przed poganami, bo będą musieli stanąć przed Bogiem. Obłuda religijnego człowieka potrafi czynić zło, a zarazem myć czyste ręce, żeby móc stanąć przed Bogiem. A tak nie można, tego nie da się połączyć. Człowiek nie może kłamać, a później stanąć z rękoma czystymi przed Bogiem. Nie może nienawidzieć, a później stanąć z rękoma czystymi przed Bogiem. Ponieważ nie można być dwoistym przed Bogiem. Religijny człowiek zawsze będzie dwoisty, zawsze. Ponieważ on nie ma pewnej cechy, nie ma cechy Chrystusa. Jezus był zawsze jeden, otwarty w każdym jednym momencie. A to też sobie będziemy później mówić. Ale tutaj jest właśnie pokazany człowiek religijny. Taki, który na przykład czasami jest tak, że spożywamy wieczerzę i teraz tuż przed wieczerzą mówi się na przykład takie coś czasami, żeby teraz wszyscy się ze sobą pojednali, bo będziemy spożywać wieczerzę. A co było wcześniej? Pół godziny wcześniej. Nie powinniśmy być ze sobą pojednani? A godzinę wcześniej? A dwie godziny wcześniej? Czy teraz dlatego, że spożywamy wieczerzę, mamy się z sobą pojednać? A później, kiedy odejdziemy, to myśmy to tak robili przecież w Kościele Katolickim, żeśmy szli do spowiedzi, a później odchodziliśmy od spowiedzi i dalej grzeszyliśmy. Człowiek wierzący nie jest religijny, ale trwa w czystości. I w każdej chwili jest gotowy spożyć wieczerzę, prawda? I to jest tak bardzo znamienne. Nie jest wtedy, nie robi czegoś ze względu na coś, ale robi wszystko ze względu na Pana Jezusa. I wtedy jest zawsze spokojny. Nie uczyni niczego złego, czy swoimi rękoma, czy czyimiś rękoma, prawda? Nie posłuży się bezbożnym, żeby coś zrobić, ponieważ to też jest grzechem. To tak, jakbym ja nie mógł ukraść, a powiedział, o, ty jesteś i tak grzesznikiem, ukradnij to dla mnie, a ja od ciebie to kupię na przykład. Nie byłby to tam tak samo grzech. Albo kogoś zabij, bo ja go nienawidzę, a nie mogę go sam zabić, bo jestem chrześcijaninem. Czy zbij go, czy coś takiego, prawda? Byłoby to obłudne, nieprawdziwe. Nie dość, że my, nam nie wolno takiego czegoś robić, ale w sercu człowieka wierzącego takich myśli nawet nie ma, żeby się posłużyć czymkolwiek. Oni byli obłudni. Jezus im kiedyś powiedział, że ich ojcem jest diabeł. I to było potwierdzenie tego, że rzeczywiście ich ojcem był diabeł. Ponieważ tylko diabeł może być tak perfidny. Udawać, że robi to w czystości, kiedy jest to nieczyste. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Nawet nie wiedzieli, co powiedzieć. Nie mieli nic, czym mogliby Jezusa oskarżyć. Coś, co dla Piłata byłoby rzeczywiście argumentem. I oni dobrze o tym wiedzieli. Dla Piłata nie było to argumentem, że on jest Synem Bożym. Nie było argumentem to, że on się mieni królem Izraela. To nie było argumentem dla Piłata. I oni wiedzieli o tym, że muszą coś zrobić, żeby uczynić to przez ręce Piłata. I rzekł im Piłat, weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, który wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Pan wyraźnie zaznaczył, skąd jest jego królestwo? Nie z tego świata. A więc walka w tym królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa nie odbywa się bronią tego świata. Nie potrzeba tu mieczy, nie potrzeba tu kijów, nie potrzeba tu kamieni, nie potrzeba armat, pistoletów i innych rzeczy. Broń z królestwa Jezusa Chrystusa jest innego rodzaju. Zupełnie innego. Jest o wiele mocniejsza od tego wszystkiego. Może skruszyć nawet kamienny mur, ale to nie jest nic z tego świata. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę ściernia, włożyli mu na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili, witaj królu żydowski. I wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Co powodowało w Piłacie to, że cały czas, mimo wszystko, nie mógł znaleźć winy w Jezusie. Reakcja Jezusa na obiczowanie była jak baranka na rzeź prowadzonego, który nie ma czym się bronić, biorąc rzeczy tego świata, nie użył swoich pięści, nie użył swoich nóg, nie użył swoich ust, by złorzeczyć tym ludziom, nie otworzył ich nawet. I pokazał nam, jak człowiek wierzący powinien postępować w wypadku czegoś takiego, w wypadku agresji ciemności. Jako baranek. Jako ktoś, kto jest gotowy na to, by to przyjąć. Dopóki człowiek jest gotów wyciągnąć swoje pięści, otworzyć usta, aby kogoś przeklnąć, komuś złorzeczyć albo mu grozić, że kiedyś za to, co ci robi, to znajdzie się w piekle czy inne rzeczy, to w tym momencie już otworzysz usta nie jako baranek. Bo Jezus mówi, nie mów, kto pójdzie do nieba i nie mów, kto pójdzie tam, do dołu. Bo to należy do Boga. A czasami człowiekowi mogłoby się w tym, kiedy go ktoś by uderzał czy bił, wyrwać groźba czy inne rzeczy. Ale Pan Jezus pokazał nam, jaką bronią należy zwyciężać zło. Odpowiedzią zawsze jest łagodność, cierpliwość. Ponieważ my nie toczymy boju z ciałem i krwią. Widzimy, że Piotr, kiedy wystąpił naprzeciw tego sługi, on stoczył bój z ciałem i krwią, wyjął cielesny miecz i uderzył w nim w cielesnego człowieka. Ale za tym cielesnym człowiekiem stał ktoś. Ktoś duchowy. Diabeł. I przeciwko niemu nic nie pomoże cielesny miecz. Musi być to miecz Ducha Świętego. Słowo Boże. I to jest taka odpowiedź Pana naszego, pokazująca nam, jak się odpowiada. Kiedy uderzony został w policzek, powiedział, jeżeli źle powiedziałam, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Pokazał nam, jak wykonać to, co wcześniej uczył. Jeżeli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mój drugi. Pan mówi, jeżeli masz rację, udowodnij mi to. Jest to odpowiedź pokornego, łagodnego ducha. I Pan mówił, takiego mamy go naśladować. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im, Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się uczynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? I odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Popatrzmy, jak cały czas Jezus odpowiada. Jest, można powiedzieć, zhańbiony, zbity, opluty. Koronie cierniowej. Pośród tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby go zmusić, żeby on zareagował tak, jak oni reagują. I nie potrafili tego dokonać. Ponieważ miłość Pana Jezusa przewyższała ich złość i nienawiść. I on z nimi nie toczył boju. On toczył bój o nich, o nas, o ludzi. Pan Jezus powiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. I wskazał tutaj na Judasza. Judasz, który dobrze znał Jezusa, który widział znaki i cuda, który słyszał Jezusa Chrystusa, który widział rozmnożenie chleba, który razem z Jezusem spożywał wieczerzę. Wydał go. Wiedząc, kim on jest, że on jest Synem Bożym. Wydał go, ponieważ jego serce było owładnięte przez diabła. Chodząc z Panem Jezusem, sprzeniewierzał to, co oni odkładali w skarbonie. Kradł po prostu, był złodziejem. Jego serce nie było otwarte do Pana. I dlatego diabeł mógł się nim posłużyć przeciwko Jezusowi. I Pan Jezus powiedział, że on ma grzech, którego odpuścić już się nie da. Większy od Piłata. Piłata grzech, kiedy on wydawał Jezusa na śmierć, był do odpuszczenia. Dlatego nie słuchajmy pewnych rzeczy o Piłacie, że gdzieś tam Piłat jeszcze w piekle ręce umywa, czy inne takie rzeczy. My nie wiemy, gdzie Piłat poszedł, bo może się okazać, że Piłat jest w niebie, bo Piłat za wszelką cenę chciał uratować Pana Jezusa Chrystusa. Albo gdzieś tam o górze Piłata, czy o innych rzeczach. Nie słuchajmy bzdur, ponieważ nikt z nas nie wie, gdzie naprawdę poszedł Piłat. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Pascha, około 6 godziny, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy go wydał im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. Napisał prawdę. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część zwierzchnię, suknię, a ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich: nie krajmy jej, rzućmy o nią losy. Czyja ma być? Aby się wypełniło pismo, które mówi: rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Pamiętamy o tym, że Pan Jezus był zbity, zmaltretowany, ubiczowany, wymęczony, można powiedzieć, i ukrzyżowany. A jeszcze pamiętał, żeby się zaopiekować o tych, którzy pozostaną. A więc popatrzmy, że w sercu naszego Pana cały czas była miłość, litość i jakby zrozumienie dla tego, co się dzieje wśród tych ludzi. Kto nimi szarpie, kto nimi szamocze, i że w końcu musi się wykonać to, co ma się wykonać. I kiedy umierał, to czytajmy dalej. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na prędki z opu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Tak nasz Pan odszedł z tej ziemi, kiedy na krzyżu został ukrzyżowany. Dokonało się to, co miał wykonać. Ale na tym się nie skończyło. Nasz Pan trzeciego dnia powstał z martwych, okazując nam, że każdy, który chce pójść w ślad za Jezusem, to choćby tu na ziemi udręki cierpiał, choćby tu na ziemi był obrażany, wyśmiewany, wyszydzony, a nie odpowie jak Piotr, biorąc w rękę jakąś zbroję czy w usta swoje słowo groźby: zmartwychwstanie, choćby i umarł, żyć będzie. Ale jeżeli by walczył mieczem tego świata, co jest napisane w Księdze Objawienia: kto mieczem walczy, od miecza zginie. I tu się okaże wytrwałość wierzących. Czy do końca będziemy gotowi, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, w pokorze i uniżeniu znieść wszystkie przeciwności? I coś musi się stać. Z człowiekiem, który uwierzył w Jezusa Chrystusa, musi być uwolniony od własnej obrony i zupełnie zaufać Bogu. Bóg powiedział takie słowa: ja odpłacę, pomsta do mnie należy. I człowiek, który teraz jest chrześcijaninem na ziemi, już nie może mieć rąk gotowych, aby samemu odpłacić, ust, by odpłacić słowem, a nawet w sercu już nie powinien mieć takiego czegoś. Dlaczego? Dlatego, że myśmy już umarli i powstaliśmy do nowego życia. I Pan Jezus kiedyś powiedział do Piłata tak: a kiedy ty się nawrócisz, kiedy już zrezygnujesz z własnych sił, z własnego takiego chodzenia ze mną, z własnej cielesności, utwierdzaj braci swoich. Utwierdzaj. I Paweł, i Piotr w drugim liście do swoim napisał wyraźnie, co powinien człowiek wierzący czynić, aby nie zginąć. Jak powinien wzrastać i jaką broń powinien używać. I teraz każdy z nas musimy taką lekcję wziąć od Pana. Hardość nasza, nasza energia, wszystko, co jest z ciała, ma miejsce na krzyżu. Cała nasza cielesność to jest coś jak pobrudzona szata. Jeżeli tylko ubieramy naszą cielesność, zanieczyszczamy czystość Chrystusa Pana, którą zostaliśmy przyobleczeni. Tylko z chwilą, kiedy pozwalamy na to, żeby nasza cielesność zaczęła działać, kiedy powiedzmy zezłościmy się na kogoś, dlatego że powiedział nam coś, jakieś słowo, a ono nie było według naszego uznania i zaczniemy temu człowiekowi złorzeczyć, to już jest nasza cielesność. Dlaczego mielibyśmy złorzeczyć komukolwiek tu na ziemi? A ile jest takich rzeczy? Kiedy zadziałowuje nasza cielesność, dobrze wiemy, prawda? I wtedy widzimy, że to nie jest to, że to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Pan powiedział, ja wziąłem twojego całego cielesnego człowieka, twoje całe ja na krzyż, abyś mógł żyć jak ja, jak Jezus. Otwarciem do tego jest to, kiedy zaczynam patrzeć na Mistrza i widzę potrzebę modlitwy. I dlatego tak dobrze jest zrozumieć, że bronią człowieka wierzącego jest modlitwa. Przychodzenie do Boga, aby Bóg przez swego Ducha Świętego coś ze mną zrobił. Z tym człowiekiem, który chciałby się sam obronić przed tym światem. A nawet chciałby obronić Jezusa. Bo bardzo często chrześcijanie próbuje bronić też Jezusa. Nie zostawiając możliwości Panu, aby On sam obronił się. A Pan potrafi się bronić. Wiemy jak wspaniale. Jak potrafi docierać do człowieka. A więc zasadą każdego z nas musi być już nie Piotr sprzed ukrzyżowania, ale Piotr po ukrzyżowaniu. Jak widzimy Piotra po ukrzyżowaniu? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie. Jak widzimy Piotra? Stoi przed radą, ubiczowany, odchodzi radując się i ciesząc, że został uznany za godnego, by znieść cierpienie. Już nie złorzeczy im. Już nie próbuje walczyć bronią tego świata. Już nie próbuje biec po miecz, żeby się pomścić za to, że on takiego sługę, takiego wielkiego Pana, jak oni śmieli go w ogóle uderzyć. Ale z pokorą, uniżeniem to przyjmuje i cieszy się, że został uznany za godnego, by cierpieć tak jak Pan. Coś się stało, on się nawrócił. On zrezygnował z własnej broni. Trzymał w umartwieniu to, co mogłoby się pojawić z ciała. I to musi być z Tobą i ze mną, jeżeli chcemy być z Jezusem. Diabeł to jest ktoś taki, który uderza i patrzy, czy reakcja Twoja pojawiła się z Ducha Świętego, czy z cielesnego człowieka. Jeżeli pojawiła się z cielesnego człowieka, jesteś jego. Bo on z cielesnym człowiekiem potrafi sobie dobrze poradzić. Potrafi jeszcze bardziej rozniecić bunt, gniew. Ile razy to doświadczyłeś? Kiedy tak zacząłeś się gniewać przeciwko komuś, aż w końcu nie potrafiłbyś sam, tak cię wzburzyło to. Tylko dlatego, że pozwoliłeś diabłu zaatakować się i zareagowałeś cieleśnie. Ale gdybyś zareagował w duchowy sposób, diabeł nie miałby jak tego rozniecić, bo z Ducha Świętego przychodzi co? Co jest owocem Ducha Świętego? Miłość, pokój, łagodność, pokora, uniżenie, wytrwałość, trzemięźliwość. A co jest z ciała? Złość, gniew, nienawiść, zawiść. I to jest napisane w Słowie Bożym. A więc nasze ciało Pan wziął na krzyż, żeby człowiek już nie reagował cieleśnie. Aby człowiek zaczął naprawdę słuchać i dał sobie czas. Nie od razu. Ten, który od razu reaguje, najczęściej pozwala swojemu ciału reagować. Ale człowiek mądry pozwala rozważyć w sobie to, co słyszy, czy to, co do niego dociera. Nie reaguje od razu. I teraz możesz zobaczyć siebie. Gdyby teraz na Twoje plecy spadały te razy, które spadały na Pana Jezusa, czy przyjąłbyś to w pokorze? Czy nie zacząłbyś reagować jak powiedzmy, jak dziecko, które zostało uderzone i straszy starszym bratem, że kiedy przyjdzie mój starszy brat, to zobaczysz, jak oberwiesz. My nie możemy w taki sposób już reagować. Mamy starszego brata, Pana Jezusa Chrystusa, i On przyjdzie. On wywrze pomstę na wszystkich, którzy występowali przeciwko Niemu, ale to należy do Niego. My mamy naśladować Jego, tak jak On pokazał nam, jak powinniśmy żyć. Nasze reakcje muszą być według Jego Ducha, według Ducha Chrystusowego. My już nie możemy reagować w cielesny sposób, bo to tylko jest znakiem, że jeszcze żyjemy, że jeszcze nasze ciała są tak otwarte na to, aby odpowiedzieć kłótnią na kłótnię, aby odpowiedzieć zawiścią na zawiść. A ktoś się na ciebie obrazi, to ty też się na niego obrazisz? Czy widzimy taki Kościół? Bo ten Kościół zawsze byłby podzielony. Ale Pan Jezus powiedział, że jego Kościół jest jeden. Kościół, który miłością przykrywa wiele grzechów. Kościół, który jest gotów wziąć na siebie ciężary innych i nieść je. To jest Kościół Jezusa. Tak jak Jezus pokazał nam, że On wziął nasze ciężary. Jak On to zaniósł na krzyż? W pokorze i uniżeniu, kiedy się z Niego śmiano, szydzono. I teraz popatrzmy, że my wychodzimy do tego świata. Wychodzimy każdego dnia do tego świata. Jeżeli wyjdziemy w pokorze i uniżeniu, to jesteśmy gotowi zaświadczyć, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i że On wziął nas na krzyż. I możemy powiedzieć ludziom o krzyżu, na którym znaleźliśmy się my. I od tego momentu też mamy nowe życie w Chrystusie. Ale każda nasza reakcja będzie nacechowana reakcją naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Pan nasz powiedział, że każdy Jego uczeń musi być jak On. I to jest dopiero chrześcijaństwo. Kiedy ja mogę się radować w Panu Jezusie Chrystusie, że już nie muszę reagować jak stary człowiek. Bo to jest łatwiej. Ja Wam powiem, że jest łatwiej wziąć miecz do ręki. Łatwiej jest uderzyć pięścią w stół. Łatwiej. Bo człowiek czuje się wtedy jakoś, że jakoś reaguje. Ale trudniej jest mieć opuszczone ręce. I poddać się zupełnie działaniu Pana. Coś Panie zamierzył, niech się ustanie. Chcę przyjąć wszystko z Twojej ręki, dziękując Tobie za to. I Pan Jezus powiedział, czyż nie mam pić kielicha, który dał mi mój ojciec, kiedy Piotr wziął te miecze? Pan powiedział, że z kielicha tego my też pić będziemy. Pewnego dnia staniemy przed Panem. Obyśmy stanęli jako owce. Jako owce, nie jako ci, którzy potrafili sobie radzić w tym świecie, ponieważ pozwalali sobie zachowywać się w cielesny sposób. Lecz my już nie należymy do tego świata. My jesteśmy już częścią Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. A w tym Królestwie obowiązują pewne takie prawa. Inne prawa niż Królestwo tego świata. W tym Królestwie obowiązuje prawo miłości, do czego serce każdego chrześcijanina tęskni. I Bóg Ojciec powiedział, oto ja Cię przyniosłem z tej krainy ciemności, z krainy chaosu, kłamstwa i obłudy, do krainy świętości, czystości i prawdy. Jesteśmy w Nim, w Chrystusie. Tam jest czysto, jasno i przejrzyście. Ale jest pewien przeciwnik każdego z nas, nasze własne ciało. I tu jest właśnie bój człowieka. Trzymać w umartwieniu to, co cielesne. Nie odpowiedzieć metodą tego świata. Należeć zupełnie do Jezusa. Zaufać Jemu z całego swojego serca. Gdziekolwiek idę, to należę do Niego. Jestem bezpieczny i w nocy, i w dzień. Choćby mnie kto nawet i dźgnął nożem, zabił, to duszy mojej zabić nie jest w stanie. Moja dusza należy do Pana, a mój duch poszukiwać Go pragnie każdego dnia, aby On prowadził mnie i wypełniał we mnie to wszystko, co jest mi potrzebne. On jest życiem naszym, On jest radością i szczęściem naszym, Jezus Chrystus. Tylko w Nim mogę reagować w sposób duchowy. Bez Niego jestem cielesny. Zwróćmy na to uwagę. Jak chrześcijanie potrafią się obrażać, na co i na kogo i o co? Obrazić się na kogoś i odejść, odwrócić się, to potrafi każdy człowiek na tym świecie. Ale wziąć ułomności kogoś i ponieść je, to tylko chrześcijanin potrafi. Nikt więcej tego nie umie zrobić. Tylko ktoś, kto zupełnie zrezygnował z własnych ambicji, z własnych dążeń, a spoczął w tym, co chce uczynić Jezus. Dlatego Paweł, kiedy prosił w modlitwie, w liście do Efezjan czytamy, mówiąc o ludziach wierzących, powiedział: modlę się, aby Jezus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy byście wkorzenieni w Nim wydawali dobry owoc, abyście szli i byli wonią Chrystusową tu na ziemi. I to jest zadaniem każdego z nas. Chrześcijaninowi wolno już miłować wszystkich ludzi. Wolno już mu radować się i cieszyć ze zbawienia. Wolno mu nie odpowiadać złem na zło. Jest wolny już nareszcie w Chrystusie Jezusie, żeby oddać dobrem. To jest wolność. Już nie to, jak diabeł cię przychodzi i próbuje tobą szarpać. Jesteś wolny, by przyjść do Jezusa i wziąć z Jego rąk to, co On ma przygotowane. A wtedy zobaczysz, ile razy, choćby nawet coś się tam pojawiło, to ostygnie. Bo Pan jest gotów pomóc każdemu swemu uczniowi, aby uczył się chodzić. Ale modlitwa jest podstawą. Jakub powiedział, że kto potrafi ujarzmić własny język, ten język ten już potrafi zawładnąć takim samym swoim ciałem, aby to ciało już nie reagowało w swój sposób. Coś było potrzebne Piotrowi, żeby mógł pójść, żeby mógł się już nie zaprzeć swego Pana. Potrzebował Ducha Jego, Ducha Chrystusa Pana, prawda? I w Biblii jest napisane, że ci, którzy mają Ducha Chrystusowego, ci żyją. Ci, którzy mają tego samego Ducha, ci żyją, ponieważ ci należą do Jezusa. Oni są gotowi wydawać plon. Oni są gotowi iść naśladować Jezusa. Kto ma Ducha Chrystusowego, ten ma życie. Ten ma dopiero życie. Ten jest gotowy patrzeć ku Jezusowi, wołać do Niego. A kiedy zostanie uderzony, to nie odpowiadać, lecz przybiec do Pana. Porozmawiać z Panem. I cieszyć się, jeżeli jest to możliwe, za sprawiedliwe uczynki cierpieć. Nie za złe, ale za sprawiedliwe uczynki. Kiedy jesteś oskarżany za prawdę, kiedy jesteś oskarżany za miłość, kiedy jesteś wyszedzony za słowa, które mówisz, że jesteś zbawiony i kiedy głosisz innym zbawienie. Ale kiedy wychodzimy każdego dnia do świata, to nasza decyzja musi być konkretna każdego dnia. Wychodzę naśladując Jezusa. Prawda? Nie wychodzi Maria czy ktokolwiek inny, ale wychodzi chrześcijanin, gotowy nieść Ewangelię. Nasze życie należy już do Pana i wtedy będziemy gotowi wziąć przeciwności, policzki i wszystko i nie odpowiedzieć złem. Zawsze jako chrześcijanie, wzmocnieni przez Pana, kiedy zaczynamy poranną modlitwę, mamy taki wspaniały czas, kiedy możemy porozmawiać z naszym Bogiem, kiedy możemy Go prosić o to wszystko, co jest nam potrzebne na cały ten dzień, i aby wytrwać, pójść i wykonać wolę Pana. I później, kiedy skłonimy głowy wieczorem na poduszce, spokojnie położyć te głowy, wiedząc, że choćbym już więcej nie podniósł, należał do mojego Pana, ponieważ jestem zbawiony przez wiarę w Niego. A On, tak jak czytamy też w liście do Efezjan, On jest tym, w którym czynimy dobre rzeczy. W Nim zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, w Jezusie Chrystusie, abyśmy je czynili. Do tego Bóg nas przeznaczył i przygotował. Wtedy jestem spokojny. Wiele przeciwności jest tutaj na ziemi. Z iloma się spotykasz? Ludzie na przykład wiedzą, że jesteś chrześcijaninem, a próbują śmiać się z ciebie. Próbują szydzić z ciebie. Co możesz tu rozpoznać? Ja w tym rozpoznaję rękę diabła. Rękę tego, który chciałby poruszyć cię, żebyś się zdenerwował, zgniewał, żebyś jakoś odpowiedział w światowy sposób. Bo świat nie potrafi znieść cierpliwości, miłości, łagodności. Widzimy, co się dzieje na przykład wśród dzieci. Dzieci potrafią zniszczyć takie dziecko, które jest łagodne, miłe i uprzejme. Potrafią je zniszczyć, kiedy ono nie jest takie jak ono. Potrafią je, nawet i jeżeli by można było, zabić. Dlatego, że ono jest inne. Czytałem właśnie w gazecie, jak taki chłopiec był w klasie, spokojny i łagodny. Nie odpowiadał złem. I najpierw go zaczęły dziewczyny maltretować tam w klasie i on im nie oddawał. Później cała klasa zaczęła się na nim wyżywać. Był bity, był tam w różny sposób i to dłuższy czas trwał. Próbował tłumaczyć rodzicom w różny sposób to, że upadł, że potknął się, że różne sposoby, aż w końcu się wydało. Doszło już tam do jeszcze czegoś gorszego nawet i w końcu się wydało, że był bity, ale on był łagodny i uprzejmy. I klasa go nie potrafiła znieść, ponieważ klasa była nauczona czegoś innego, że jeden drugiego potrafił zdeptać, czy brzydkie słowo sobie nawzajem powiedzieć. I to wtedy jest normalne. Ten świat potrafi tak reagować i wtedy widzi w tobie przyjaciela, ale jeżeli jesteś miły i uprzejmy, to nie potrafi i chce doprowadzić cię do tego, żebyś się stał taki jak on. I wtedy wiesz, że ktoś za tym stoi. Wiesz, z kim toczysz walkę, nie z człowiekiem. Bo za tym człowiekiem ktoś stoi, który się nim posługuje. Zawsze to jest diabeł, który zniewala ludzi do tego, żeby oni wykonywali jego wolę. Ale za tobą stoi ktoś inny, większy od diabła, Jezus. Także nie patrz na ciało i krew, ale patrz na Jezusa. I wtedy będziesz gotów. Nigdy nie pozwól swoich myśli odwrócić i zacząć reagować własnym ciałem. Bo wtedy reakcja jest taka jak Piotra. Odpowiedzieć cieleśnie. Pokazać, że ja też mogę tak. Że ja też jestem kimś twardzielem jakimś takim. Nie. Pamiętajmy o tym. To jest czas pielgrzymki. A w tej pielgrzymce tylko owce będą gotowe wytrwać. Ci, którzy będą buść wokół, którzy będą oddawać razami za razy, mogą zginąć. Może się okazać, że właśnie ten sposób życia przeszkodził im znaleźć się w wieczności z Bogiem. Pan rozsądzi między owcami a kozłami. I pewnego dnia nastąpi to. Pamiętajmy, że nasz Pan jako baranek był prowadzony. Jako owca na rzeź prowadzony był. I nie odpowiedział w żaden taki sposób, w jaki widzimy w świecie, w jakim kiedyś reagowaliśmy. Pokorze i uniżeniu. I to jest dla nas lekcja, abyśmy tak żyli. Ile rzeczy można by było uniknąć w Kościele Jezusa Chrystusa, gdyby chrześcijanie, nim odpowiedzą, poszli na kolana. Nim zareagują w sposób jakiś obraźliwy, zamknęli swoje usta. Już Salomon mówi, nim powiesz słowo, połóż rękę na swoich ustach, żebyś nie wypowiedział słowa, które później nie mógłbyś cofnąć. Dopóki człowiek je nie wypowie, ono nie istnieje. Jego nie ma. Ale kiedy je wypowiesz, to później co z nim zrobisz? Pan powiedział, że z każdego słowa nierozważnego zdamy sprawę przed Bogiem. Dlatego jest dobrze się zastanowić, czy moje życie chrześcijańskie polega na tym, że ja na przykład potrafię się wspaniale rozradować, kiedy śpiewam pieśni, potrafię się wspaniale modlić, potrafię czytać Biblię i znać miejsca, gdzie w Biblii jest napisane to i to i to. Ja uważam, że najpiękniejsze jest to, kiedy ja potrafię naśladować Jezusa. Kiedy moje ręce są opuszczone, choćby mnie ktoś bił. Opuszczone, dlatego że miłość nie pozwoli ich podnieść do góry. Opuszczone dlatego, żeby oddać chwałę Panu. Aby Go naśladować we wszystkim i do końca. I wtedy jestem naprawdę chrześcijaninem. Chrześcijanin to jest naśladowca Chrystusa. Prawda? I to jest tak dobrze wiedzieć. I kiedy wypowiadam słowa, to nie po to, żeby zabijać człowieka tymi słowami. Bo nieraz chrześcijanin wypowiada słowa miłości, ale z taką złością, że zabiłby nimi człowieka. Tak wyrzuca jak jakąś lawinę, która miałaby znieść kogoś. A my mamy wypowiadać słowa spokojnie. Nie w zburzonym duchu. Słowa prawdy zawsze płyną w cichości. Chociaż mogą być głośne. Ale płyną w cichości. To jest tak dobrze widzieć, że my chrześcijanie, jako ludzie cieleśni, umarliśmy na krzyżu. A w duchu jesteśmy ożywieni. Do nowego zupełnie życia. Życia pełnego miłości. I tego się uczmy od Pana. Nie uczmy się niczego innego, jak tylko pokory i uniżenia. Bo Pan powiedział, że On będzie z każdym, który jest cichy i pokornego ducha. Z każdym. Wtedy będziemy przychodzić do Pana i będziemy wiedzieć, jak bardzo Go potrzebujemy. Kiedy nie będziemy mogli podnieść naszych rąk, jak bardzo Go potrzebujemy. Jak bardzo potrzebny jest nam Pan każdego dnia, aby nasze ciało nie było mocne, abyśmy czynili to, co z ducha, abyśmy mogli już Go naśladować, abyśmy mogli się radować i abyśmy wtedy, kiedy wychodzimy do świata, już się nigdy nie zaparli Jezusa, ale zawsze byli z Jezusem, zawsze żyjący dla Niego, gdziekolwiek jesteśmy. Bo tak naprawdę chrześcijanin okazuje się w tym miejscu, w którym żyje świat. Gdyby nie było tego świata, my nie moglibyśmy się okazać jako chrześcijanie, prawda? Nie moglibyśmy się okazać. Bo gdybyśmy się na przykład tylko spotykali jako chrześcijanie w zgromadzeniu, byśmy tylko śpiewali pieśni, to gdzież by się okazało, czy żyjemy w miłości, w łagodności i pokorze? Często jest, mówię, i to jest smutne, że i pośród wierzących ludzi są kłótnie, zwady, obmowy, inne rzeczy. Ale kiedy wychodzimy do tego świata, kiedy spotykamy ludzi tego świata, wtedy naprawdę okazuje się, kim jesteśmy. Kiedy możemy dać spracowanemu odpowiedź cichą i łagodną, kiedy ludzie w tym świecie mogą widzieć, że nie reagujemy, to Jego słudzy walczyliby. Ale skoro nie jest, to walka wygląda zupełnie inaczej. Jest tak dobrze o tym pamiętać na każdą cząstkę dnia, którą spędzamy. I nawzajem się pocieszać w tym. Takim pocieszeniem dla chrześcijanina jest to, że przyjdzie Pan. A kiedy przyjdzie, to przyjdzie z Nim odpłata dla wszystkich, którzy należą do Niego. Którzy nie są już hardzi, ale są łagodni. Którzy w ciszy i zaufaniu spędzają czas na ziemi, aby naśladować swego Pana. I choćby nas mieli zaprowadzić na śmierć, na ubiczowanie, to zegniesz swój kark i pozwolisz się zabić nawet, ufając, że należysz do Pana. Nie odpowiesz złem, nie będziesz nikogo deptał, nikogo gromił, ale będziesz jako ta owca otwarty, by przyjąć wszystko z tej ręki Pana i naśladować Go. Chciałbym, żebyśmy byli w tym jako nasz Pan. Jak bardzo zależy Jezusowi na tym, kiedy do nas przemawia i tak poucza nas i mówi, że chce, abyśmy byli jak On na tej ziemi. I to jest głos Jego, kiedy taki głos słyszysz wewnątrz, który ci mówi nie tak, nie tak. Odpowiedz łagodnym słowem, odpowiedz miłym słowem, odpowiedz tym, którzy grzeszą i są tak prowadzeni, tak, żeby mogli to zrozumieć. A tym, którzy są fałszywymi nauczycielami, odpowiedz tak jak Pan Jezus Chrystus. Ale zawsze w Jego duchu. Niech Pan będzie uwielbiony przez każde nasze słowo, przez każdy czyn, przez każde działanie. Pamiętajmy, że żyjemy dla Jego chwały tu na ziemi i wszystko, cokolwiek robimy, czyńmy w Jego imieniu. A w Jego imieniu to znaczy tak jak On. Aby On się nie musiał zawstydzić nas. Aby mógł powiedzieć, tak, to jest mój sługa. To jest ten, którego umiłowała dusza moja. Który idzie i żyje tak jak powiedziałem. I który zupełnie należy do mnie. Amen. Niech Pan nam w tym pomoże.